Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: czemu on tak mówi, on bluźni? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy uczestnicy rekolekcji, w Giedrzwałdzie, w naszym, można powiedzieć, Karmelu. Karmel, ten temat wywołany dzisiaj, jest nam zadany do refleksji, przemyślenia, co jest dla mnie tym Karmelem. I chociaż pewnie nam się przypominają karmelki, takie słodkie cukierki i polewa karmelowa, ale to by się bardzo zgadzało z tym przekazem biblijnym, który Karmel określa jako ogród pełen owoców, ogród Pana, ogród Boży, wręcz winnice. Góra Karmel, gdy chodzi o jej położenie geograficzne w Izraelu na północy, to pasmo górskie o długości 24 km czy 5 i szerokości 6 km. I ta góra Karmel przede wszystkim jest powiązana z Eliaszem i Elizeuszem, tymi dwoma prorokami. Na tej górze Karmel doszło do tej konfrontacji kapłanów Baala z prorokiem Eliasza, 460 pogańskich kapłanów i Eliasz sam jeden. Ogień nie spadł wtedy, kiedy modlili się ci kapłani religii pogańskiej, ale gdy Eliasz modlił się, wtedy spadł ogień z nieba. Pamiętamy to wydarzenie. Ja ostatnio takie mam szczęście, że odwiedzam siostry karmelitanki w Gdyni Orłowie. Zostałem tam poproszony o pomoc i czasami tam jestem jeden raz w miesiącu, czasami częściej. I dlatego tutaj widzę też taką łaskę uprzedzającą, Mówimy o różnych łaskach, którymi Pan Bóg nas obdarowuje. Nie wiedziałem do końca, jaki będzie temat tych rekolekcji zimowych. W Giedrzwałdzie jesteśmy zaproszeni do Karmelu i w tym znaczeniu, że przeżywamy rok jubileuszowy związany ze świętym Janem od Krzyża. Właśnie ten, że Jan od Krzyża miał powiedzieć, komentując tajemnicę Bożego Narodzenia, przyjścia Boga na ziemię, że takim podstawowym motywem przyjścia Boga na świat była miłość do człowieka, że Bóg zakochał się w ludzkości, dostrzegł w ludzkości dla siebie oblubienicę. I to jest pierwszy podstawowy motyw przyjścia na świat. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam. To określenie z Księgi Rodzaju dotyczące tego, że mężczyzna nie powinien być sam, możemy też właśnie skomentować w ten sposób, jak to widział święty Jan od Krzyża, że Pan Bóg zobaczył nas, ludzi, bardzo samotnymi. A rzeczywiście jesteśmy często bardzo samotni, nawet żyjąc w rodzinie, we wspólnocie, bo grzechy, które popełniamy, nas ranią i często, doświadczywszy jakiejś krzywdy, izolujemy się, zamykamy się od innych, na innych. Nie zawsze chcemy wchodzić w relacje i człowiek doświadcza tej samotności. I Bóg przychodzi, widząc nas samotnymi, przychodzi do nas, aby wejść z nami w relację, w tą miłość oblubieńczą, małżeńską, w to zjednoczenie. To jest ta pierwsza motywacja Pana Boga. Natomiast to, co też mówimy na tych rekolekcjach o spowiedzi, o grzechach, o pokucie, jest to jakby kolejną motywacją, kolejnym powodem, a wręcz święty Jan od Krzyża, mówiąc o tym, że Bóg znalazł w człowieku dla siebie oblubienicę, to określa dar przebaczenia jako prezent ślubny dla człowieka, że najpierw Bóg zakochał się w człowieku, a potem dopiero mu chce przebaczać grzechy. Chce nas wyzwalać z tych grzechów, które czynią nas niewolnikami grzechów, a także grzech powoduje to, że się zamykamy na innych, nie mamy zaufania. Karmel, więc ten Karmel traktujmy jako miejsce szczególne zażyłości, bliskości, obfitości, płodności. Nie ukrywam, że my kapłani często korzystamy z internetu i z tej sztucznej inteligencji, jak sobie czy wpiszecie Góra Karmel w Biblii, to jeszcze wiele szczegółów można sobie doczytać na temat tego Karmelu, na temat tej góry, która niech będzie dla nas przede wszystkim miejscem spotkania z Bogiem i miejscem obfitości, zażyłości z Bogiem, miejscem też, gdzie mamy do zerwania wiele owoców. Zobaczcie, że dzięki temu, że jesteśmy w ruchu rodzin nazaretańskich, czy po prostu w kościele, jak wiele owoców możemy zrywać. Możemy zrywać ten owoc Eucharystii, karmić się ciałem Chrystusa. Możemy zrywać ten owoc mądrości Pisma Świętego, tych treści, które dzisiaj też nam Słowo Boże, liturgia Słowa Bożego przyniosła i też ta prośba, którą wysłuchuje Pan Bóg, chociaż nie do końca jest zgodna z wolą Bożą, bo Samuel, prorok, widział inaczej wolę Bożą, że naród wybrany ma polegać na Bogu, a nie na sile militarnej, sile królewskiej. A pomimo to Pan Bóg wysłuchuje tej modlitwy Izraelitów i daje im króla. widać w tym właśnie, jak Pan Bóg, kochając człowieka, potrafi ustępować. Taka jest ta miłość Pana Boga w stosunku do nas. Jest też ta Ewangelia o tym paralityku, o tym, jak tych czterech mężczyzn weszło na górę, na ten dach domu. Musieli wejść, wspiąć się na górę, może górę Karmel powiemy, bo ich wiara była silna, ich zaufanie, ich przekonanie do Jezusa Chrystusa było ogromne. A być może ten paralityk nie miał wiary, może był w jakiejś depresji, załamaniu, w jakimś rozpaczy wręcz, i on nie miał w sercu wiary. W Izraelu, w judaizmie wiara nie jest kwestią indywidualną, osobistą, że tylko to ja muszę być ten wierzący, ale to jest, wiara jest, ma zawsze wymiar braterski, wspólnotowy. Jeden odpowiada za wiarę drugiego. Tam modlitwy też są indywidualne, tak jak w każdej religii, ale też są te modlitwy, które zanosimy razem we wspólnocie. Jeden za drugiego się modlimy, bo wymiar wspólnotowy powinien być dla nas bardzo ważny. Jezus Chrystus założył Kościół, chce wspólnoty. Myślę, że Kościół też możemy nazwać tym Karmelem, gdzie doświadczamy różnego rodzaju słodyczy. O, jak dobrze, gdy bracia mieszkają razem. To też słowa biblijne, słowa Pisma Świętego. Nawrócenie, ten trud, który podejmujemy, on jest ważny ze względu na wspólnotę. Jeżeli ja u siebie, bo to jest też bardzo istotne, że u siebie, tak przynajmniej staramy się to często podkreślać, że nawracam siebie, nie innych, tak, żeby, chociaż w sakramencie pokuty często mówimy o grzechach męża, żony, dzieci, sąsiadów i tak dalej, natomiast chodzi o to, że to ja mam się nawracać. Ksiądz Blachnicki miał to pytanie do swoich podopiecznych z ruchu Światło Życia. Co zmienisz u siebie, aby innym z tobą żyło się lepiej? Co zmienisz u siebie, aby innym żyło się z tobą lepiej? Więc spowiedź ma ten charakter zawsze społeczny, wymiar. Jeżeli ja u siebie opanuję jakiś grzech albo wyruguję z korzeniami, wyrwę, to wtedy cała wspólnota jakby zyskuje. Jest to dla całej wspólnoty korzyść. To moje nawrócenie. Natomiast też warto przywoływać świętego Augustyna, który mówił, że gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, to jeden człowiek dla drugiego byłby dobry. Nie byłoby grzechów, więc wobec siebie mielibyśmy ciągłą taką życzliwość, taką serdeczność, jeden wobec drugiego. Natomiast ze względu na to, że w tym świecie jednak są te grzechy, jest to zło, dlatego dzisiaj miłość bliźniego i świętość są o wiele trudniejsze, bo nie wystarczy być dobrym, trzeba jeszcze przebaczać. Trzeba drugiemu przebaczyć, nie tylko 7 razy, ale 77 razy. Nie zamykać się na drugiego człowieka, nawet jeżeli nas jakoś krzywdzi, tylko wciąż na nowo przebaczać. Ta świętość jest o wiele trudniejsza dzisiaj niż kiedyś. O wiele trudniejsza, ale z drugiej strony dzięki obietnicy Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus posyła nam Ducha Świętego, dzięki właśnie temu ewangelizowaniu, otrzymywaniu Ducha Świętego, też mogę stać się zdolny do tego, by przebaczać. Zawsze też warto widzieć grzech jako zerwanie relacji. Jak ktoś się nie modli, nie chodzi do kościoła, to zrywa relację z Bogiem. Traci wiarę, jest zerwanie relacji. I jeżeli ta relacja się zepsuła, jest zniszczona, no to trzeba ją odbudować. I czasami dokonuje się to w ten sposób, że tych czterech mających wiarę, czy my jako mający wiarę, modlimy się za tych, którzy zerwali tą relację z Bogiem w swoim życiu. Ale też grzech jest tym zerwaniem relacji we wspólnocie, gdy się na kogoś bardzo obrazimy, są tak zwane ciche dni i nie chcemy się odezwać do kogoś, jest też zerwanie relacji. To jest grzech, to zerwanie relacji, bo zastanawianie się nad tym, kto bardziej zawinił, zgrzeszył gdzieś tam, jest to powiedzenie znane, że prawda leży po środku, więc też żebyśmy za bardzo nie uważali, że to ja mam rację, a ten drugi człowiek nie ma racji. W każdym bądź razie też, abyśmy doświadczyli tej słodkości karmelu, to trzeba dążyć do naprawiania tych relacji, które się popsują przez nasze grzechy. W tym kontekście warto też widzieć swoje nawrócenie, że chcemy poprawiać relacje. Mam nadzieję, że ten czas rekolekcji zapoczątkuje. Na razie będzie, jest to takie sianie ziarna. Dużo siejemy słowa w Kościele i ufamy, że jest to dobre słowo, że jest to dobra nowina. To sianie tego ziarna, które się dokonuje na wiele różnych sposobów i przez konferencje, kazania, grupy dzielenia, modlitwę. To jest to zasiewanie ziarna w naszych sercach, duszach i ufamy, że to ziarno w nas będzie rosło, wykiełkuje, przyniesie plon obfity. Najpierw dla nas samych, bo jeżeli my będziemy pełni radości, wdzięczności, pokory, jeżeli w nas będą te owoce Ducha Świętego, to będziemy świadkami we współczesnym świecie. My, chrześcijanie, nie dzielimy ludzi na my, oni, nie dzielimy świata na te dwie połowy, czy więcej. Tu nie chodzi o to, mamy budować jedność, abyście byli jedno, abyście się wzajemnie miłowali. To budowanie jedności polega na tym, że kochamy przyjaciół i kochamy nieprzyjaciół. Tylko, że ta miłość nieprzyjaciół jest nieco trudniejsza. Jeszcze miała być jedna myśl. Będą jeszcze okazje do naszych spotkań. Z pewnością wiele jeszcze tu usłyszymy. Będzie tego zasiewu dużo, abyśmy potrafili być świadkami najpierw sami, coś ja muszę otrzymać, żeby potem podzielić się z innymi. Z pustego i Salomon nie naleje, dlatego się napełniajmy słowem, mądrością, Duchem Świętym. Mamy być pełni Ducha Świętego i wtedy będziemy w tym świecie dzisiejszym świadkami Bożej miłości, dobroci. Tym, który wprowadza podziały w świecie między nami, jest diabeł. Imię diabeł oznacza tego, który rzuca się pomiędzy. On chce podzielić, poróżnić nas. Niech Góra Karmel jawi się nam jako taki też cel pielgrzymowania. Oczywiście w Biblii mamy jeszcze wiele innych gór, które były miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Jednak ta Góra Karmel w Starym Testamencie to jest tak bardzo dużo o tej Górze Karmel. Nowy Testament jakby mniej podejmuje ten temat, ale już później już gdy chodzi o historię Kościoła, to Góra Karmel stała się miejscem przebywania eremitów, pustelników, a później też od XIII wieku tam zaczyna się zakon karmelitański i jest miejscem modlitwy karmelitów, miejscem też szczególnej obecności Matki Bożej, bo Karmel też jest bardzo mocno powiązany z Maryją. Matce Bożej, zawierzajmy to, co usłyszeliśmy, to, co jeszcze usłyszymy, bo Maryja jest tą pamięcią Kościoła. To Maryja rozważała w swoim sercu wydarzenia zbawcze z życia Jezusa i Maryja pomaga nam owocnie przeżywać każdy dzień. Amen.